zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Odżywiają nas, oczyszczają powietrze, łagodzą stres i poprawiają nastrój. Rośliny. By nam pięknie rosły, w domu, na balkonie, w ogrodzie, wymaga to od nas zaangażowania i wiedzy, jak się nimi zajmować. W dzisiejszej audycji będzie spora dawka takiej wiedzy. Marta Nazarko, zapraszam.
W zgodzie z naturą.
Lubicie Państwo kwiaty? Dużo ich macie w domu? Czy dopiero zaczynacie tę przygodę?
Nie, już trochę mamy tych kwiatków. Fajnie, jak są w domu, tak jest tak zielono i jest naprawdę przyjemnie.
No, nie, w domu zawsze było dużo kwiatów. Zawsze i babcia, i mama zawsze zbierały i kolekcjonowały, także dostałam w spadku po babci już tak całkiem sporo tych kwiatków.
Czy to jest tak, że to jest jakaś moda na różne kwiaty? Bo był taki czas, że na przykład monstery stały się modne.
Oczywiście jest moda i już teraz to nie są drogie. Kiedyś jak się zrobiły modne, to naprawdę były drogie i nawet za listka można było zapłacić 200-300 zł ze samego listka nieukorzenionego. Były i takie ceny.
Ale żeby mieć rośliny w domu, to droga sprawa, bo to trzeba też o nie dbać.
A zależy jakie, jeżeli takie podstawowe, zwykłe, no to raczej nie jest tak drogo, ale jeżeli chodzi o te kolekcjonerskie, no to już tak, to już można w tysiącach liczyć. Na Facebooku są grupy o roślinkach, także i tam są i dyskusje, i, no i nawet wymiany są, szczepek jakiś.
Jest młoda na przykład, ja używam TikToka i widzę, że jest, no jak się wpisze rośliny, to bardzo dużo osób pokazuje, jak dbać właśnie o dane gatunki.
I to nie tylko starsze, prawda, bo to się kojarzy, mama, babcia nam opowie, jak to z tymi roślinami. Młodzi ludzie też właśnie wiedzą, interesują się, jest to modne, promują to w mediach społecznościowych.
Tak, dokładnie.
Zwłaszcza takie nietypowe rośliny mi się wydaje właśnie. Nie już takie typowe kwiatki z ogrodu, tylko takie kaktusy albo jakieś z innych krajów.
No ja na przykład lubię, moja mama bardzo lubiła. To tak z pokoleń na pokolenie odziedziczyłam to. A niektórzy, mam takie koleżanki, które w ogóle się nie interesują kwiatami. Nie lubią po prostu.
Córka chodzi na przyrodniczy uniwersytet młodzieżowy i tak zaczyna przygodę.
Czyli to dla ciebie te kwiaty?
Tak, głównie tak. Od roku się tym interesuję. To jest trochę też tak, że ja bardzo lubię kwiaty, ale kwiaty nie za bardzo lubią mnie. Próbujemy znaleźć wspólną więź. Nie jest łatwo, ale czasami się udaje.
Czyli chcesz się nauczyć dopiero.
Tak, tak.
Bo to dość nietypowe zainteresowanie jak na osobę w twoim wieku, bo jesteś w podstawówce, tak?
Tak.
W mojej klasie?
Tak.
Z koleżankami masz o czym porozmawiać? Również interesują się kwiatami?
Niektóre tak, tak.
A mama coś uczy cię, podpowiada?
To tak nie działa. Wspólnej więzi też szukamy. Od 40 lat. Próbuję cały czas, nie poddaję się.
Czyli niekoniecznie to dom pełen kwiatów u pani i to tak wszystko pięknie rośnie, tak?
Nie, nie właśnie, nie. Cały czas my się docieramy.
Ale to cudowne, że się pani nie poddaje.
Nie, nie, nie. No ale cały czas próbujemy. Może nie trafiliśmy na rośliny, które w naszym domu dobrze się czują i dlatego za każdym razem wybieramy coś innego. Cały czas myślę, że w końcu znajdę te roślinki, które u nas się poczują świetnie i zostaną na długo. Wspiera mnie moja mama, która przyjeżdża co jakiś czas i ratuje wszystkie kwiatki. Robi odżywki naturalne i inne rzeczy, a ja staram się być obowiązkowa i dopilnować dnia, kiedy trzeba je poddać.
Akurat ja czytam w internecie, jak o nie dbać. Właśnie wychodzę z założenia, że jeżeli już kupujemy coś, o co mamy dbać, to najlepiej, żeby dbać o to najlepiej, jak możemy.
Czyli dowiedzieć się.
Tak.
W zgodzie z naturą.
Beata Dobrzycka, pani doradza w sprawie roślin. Ogromne zainteresowanie jest roślinami. Czy to jest jakiś trend, moda? Zawsze tak było, czy zauważa pani może, że coraz więcej osób się interesuje?
Od pewnego czasu zauważam, że coraz więcej osób, może to kiedyś nie było aż tak popularne, teraz wchodzi coraz więcej też roślin kolekcjonerskich, powstają sklepy specjalistyczne, które właśnie zajmują się czy sprzedażą, czy informacjami, czy edukacją. Niektóre właśnie tworzą webinary edukacyjne. Także coraz więcej osób przychodzi na takie właśnie wydarzenia, festiwale, kupuje rośliny, rozmnaża.
W mediach społecznościowych są całe grupy miłośników, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, zdobywać jakieś informacje.
Tak, istnieją właśnie takie grupy, na przykład na Facebooku, gdzie ludzie wstawiają zdjęcia i pytają, co to za szkodnik, co spowodowało taką zmianę, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, na jakie stanowisko można postawić jaką roślinę, ponieważ to zależy właśnie i od naświetlenia, i od wilgotności powietrza.
Kiedyś byliśmy skazani na taką wiedzę babć, mam, gdy chodzi o te pielęgnacje, a dzisiaj właśnie to się tak w mediach społecznościowych, w internecie coraz bardziej rozwija.
Tak, i co ciekawe, właśnie te mamy, babcie podlewały te rośliny i one sobie rosły, a my teraz kupujemy specjalne podłoża i nieraz różnie to bywa, nieraz atakują szkodniki, tylko że teraz jest większa wiedza na ten temat, więc istnieją różne preparaty, którymi można te rośliny wtedy uratować.
Czy można powiedzieć, że też jest większa różnorodność tych roślin, czy to tak nie działa?
Zdecydowanie jest większa, ponieważ teraz też ludzie ingerują w to, chociażby tworząc różnobarwne odmiany, odmiany kolekcjonerskie. Także zmieniło się to na przestrzeni lat na pewno mocno.
A czy są widoczne jakieś takie trendy, że na przykład w danym sezonie, w danym czasie są takie rośliny modne, później to troszeczkę przemija na rzecz jakichś innych, konkretnych? Widać takie trendy modowe?
Ja akurat nie zauważyłam, ale możliwe, że coś takiego istnieje. Szczególnie, że teraz coraz więcej roślin, powiedzmy, traci na wartości, jak kiedyś niektóre kosztowały po 1000 zł, tak teraz wchodzą do marketów ogrodowych, czy nawet marketów takich dyskontów i kosztują po kilkadziesiąt złotych.
Właśnie, ceny. To droga pasja rośliny?
Dosyć droga, bo niektóre, tak jak widać, można znaleźć po kilka złotych, tylko że są malutkie, mają słabsze systemy korzeniowe, więc trudniej jest je utrzymać. Wtedy bardziej na początek może, powiedzmy, opłaca się kupić coś nieco droższego, coś już większego. Ale potem można porozmnażać i mieć swoje, jednakże właśnie rośliny kolekcjonerskie chociażby są dosyć drogie.
Każdy może się nauczyć pielęgnacji roślin? Czy to trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Czy po prostu poświęcać im czas?
Właśnie nie ma czegoś takiego jak ręka do roślin. Każdy może się tego nauczyć. Wystarczy po prostu czas, cierpliwość oczywiście, edukacja, odpowiednie warunki, dobieranie roślin do danego pomieszczenia, a nie pomieszczenia pod rośliny. Także trzeba najpierw posprawdzać, jakie ma się możliwości, zaczynać powiedzmy od tych prostszych roślin, a potem już można coraz trudniejsze wybierać. To wymaga przede wszystkim cierpliwości, bo kiedy widzimy, że powiedzmy roślina ma chorobę grzybową, to trzeba zainteresować się, czym ją uratować, w jaki sposób, czy przesadzić, do jakiego podłoża, czym ją podlać, jak często, jak obficie. Także to powiedzmy metoda prób i błędów w wielu przypadkach.
Najłatwiej wyrzucić, no ale rozstać się z kwiatem to też boli serce, prawda? Bo to roślina, coś co żyje, czym się zajmowaliśmy.
No najprościej oczywiście, ale jednak jaka satysfakcja jest, kiedy uratujemy te rośliny. To jest zupełnie inaczej niż pójść kupić nowo. Poza tym, no to jak już wydaliśmy na nią pieniądze, no to może tak włożyć trochę serca, trochę zainteresowania, jeżeli już właśnie chcemy uprawiać te rośliny, chcemy mieć ich coraz więcej.
Wydaliśmy pieniądze, włożyliśmy swój czas, zaangażowanie. Co nam dają rośliny w zamian?
Rośliny oczywiście oczyszczają powietrze. Niektóre mocniej, niektóre słabiej. Cieszą oko. Satysfakcja jest przede wszystkim właśnie z tego, jak widać, że ona rośnie, że jest coraz większa. Można rośliny ukorzeniać, więc wtedy widzimy, że włożymy je do wody, na przykład do wody z ukorzeniaczem. Ona rośnie coraz większa, puszcza korzenie. Niektórzy je później sprzedają, niektórzy rozdają. Także to jest właśnie taka piękna pasja.
Oczyszczają powietrze, pani mówi, ale na niektóre trzeba uważać. Niektóre są trujące.
Niektóre są trujące szczególnie dla zwierząt, dlatego właśnie trzeba uważać na pieski, na kotki, ale również na gryzonie. Na przykład w moim przypadku szynszyle się dobrały i niektóre liście, które zostały pogryzione, oczywiście zostały odrzucone przez rośliny. Dlatego właśnie trzeba uważać, żeby oni jej nie gryźli, nie tylko dlatego, że roślina na tym ucierpi, ale przede wszystkim może ucierpieć zwierzę. Ale są na przykład trawy dla kotów. Koty bardzo lubią właśnie jeść trawy i żeby nie interesowały się innymi roślinami, można kupić taką trawkę i one sobie ją wtedy podgryzają.
Wiosna to taki czas intensywniejszej pracy, jeśli chodzi o rośliny. Bo po tym okresie zimowego odpoczynku, spokoju, właśnie co trzeba zrobić teraz wiosną z tymi roślinami, które mamy w domu?
Wiosną przede wszystkim zwiększamy nawożenie. Ono nie musi być zatrzymane na zimę, ale teraz nawożenie najlepiej, żeby występowało tak co drugie podlewanie. Podlewanie też oczywiście jest częstsze, bo jest więcej słońca, co za tym idzie, woda szybciej odparowuje. Można właśnie na przykład pnącza, szczególnie pnącza, poucinać, porozmnażać właśnie. Jeżeli one się wyginają w nieodpowiedni sposób, to można oczywiście dołożyć im drabinkę wyższą czy palik wyższy i poowijać, a można poucinać.
Porozmnażać, poprzesadzać. Właśnie, przesadzanie to też teraz dobry czas?
Tak, przesadzanie teraz jest właśnie najlepszym czasem, ponieważ jest najwięcej słońca, roślina szybciej się zaadaptuje w nowym podłożu i oczywiście odżywi.
I cieszyć oko tym, co nam będą dawać.
Tak, cieszyć oko, cieszyć duszę.
W zgodzie z naturą.
To jest?
To jest Monstera variegata.
Taka kolorowa.
Tak, ona jest kolekcjonerska roślina.
To jest Monstera Thai Constellation, druga Monstera variegata.
Nie, czyli tak więcej. Się mocno rozrasta.
Tak.
To trzeba mieć dużo miejsca w domu.
Tak.
Na takie rośliny. Tak. Pani też coś bardzo dużego kupiła.
Ja to kupiłam, bo poprzednio miałam Monsterę i w ogóle wyjechałam, to troszkę mi się zmarnowała, a teraz chcę zobaczyć to.
A to jest?
I mam nie wiem, nie mam pojęcia, kupiłam Palenka. Dlatego, że spojrzałam na nią i mi się spodobała.
Tak, ciocia weszła i od razu powiedziała, to jest to, to bierze, ja już wychodzę. Nawet mówi, nie jest zainteresowana, żeby chodzić dalej oglądać. Kiedyś na naszym rynku było mało takich egzotycznych roślin. Teraz to się zmieniło, jest coraz więcej. egzotyczną, pamiętam, rośliną to był kroton albo Diefenbachia, to była to już taka egzotyczna roślina. Teraz to już taki szał nie ma, można powiedzieć, taki normalny, zwykły kwiatek. No ale kojarzy się właśnie z dawnymi czasami. Palmy jeszcze, prawda, no to też tak były kiedyś. Teraz natomiast są takie kwiatki, których moja mama nie zna i nie umie nazwy powtórzyć. Ja już poznałam, no ktoś się interesuje kwiatami. Chociaż w internecie dużo można znaleźć informacji na temat właśnie pielęgnacji kwiatków. Ten, który lubi rośliny, to zawsze będzie lubić. Nie trzeba mody i nie trzeba okazji. Ktoś, kto kocha, to raczej się nie zmienia.
Dużo ma pani w domu roślin, kwiatów?
Dużo.
Wymagają dużo czasu, dużo uwagi, czy po prostu sobie rosną?
Pielęgnacji, odżywiania, codziennego doglądania. Kwiatki lubią to. Nie pracuję, siedzę w domu, mam czas, mogę opiekować się.
A co pani to daje?
Jest satysfakcja, jak ładnie rosną. Ponad 100 chyba jest kwiatków w domu. Duży dom i jest chyba około 100.
Ale mam i okazy, mam właśnie takie kolekcjonerskie rośliny.
Jeżeli mamy wokół siebie rośliny, zawsze to jest inne samopoczucie. A jeżeli mamy właśnie jakąś roślinność, drewno wprowadzone, to mamy od razu ocieplenie. I to jest bliżej natury i myślę, że człowiek inaczej się też czuje, inne samopoczucie jest.
Chyba dodatnio na nastrój wpływa. Jak więcej kwiatów, to człowiek weselszy się robi.
Rośliny też działają tak, odstresowują, bo one dużo tlenu dają. Właśnie jak jest dużo kwiatów, przyjemnie jest.
Niektóre nawet mają taką funkcję oczyszczania powietrza.
Tak, właśnie w większości mamy rośliny, które oczyszczają i nawet natleniają powietrze.
Potrzebują ludzie roślin? Bo to wiadomo, trochę tak, to kosztuje. No tak. A jednak przychodzimy i wydajemy pieniądze na rośliny, żeby było nam zielono. Dlaczego tak to jest?
Właśnie chyba po to, żeby tak coś mieć u siebie i dbać o to, bo jak się też mieszka na przykład w bloku, to jest problem z tym, a tak to chociaż taka namiastka tego ogrodu jest.
W zgodzie z naturą.
Moim gościem jest Mirosław Schmidt, ogrodnik od wielu lat. Rośliny dają dużo radości, ale to też sporo pracy. Połowa maja to te główne prace w ogrodzie już za nami. Ale też sporo zadań jeszcze nas czeka, żeby ten ogród wypielęgnować i żeby móc cieszyć nim nasze oczy później przez całe lato. Co w połowie maja? Jakie teraz prace są najważniejsze, najpilniejsze?
Od połowy maja, no to tak, jeżeli jest susza, długo nie pada, no to wiadomo, podlewanie. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z klematisem, w maju na przykład ściółkowanie podwajamy, bo zbliża się okres letni, później jest susza długo występująca i wtedy te klematisy słabo kwitną i sobie słabiej dają radę. Na przykład odmiany wielkokwiatowe w ogóle wymagają ściółkowania, to znaczy dosypujemy na 10 cm kory średniej frakcji, może być i grubszej, wtedy ta roślina zupełnie inaczej się zachowuje.
Czerwiec to znowu prace?
Jeżeli chodzi o rośliny kwaśnolubne, no tutaj nawożenie powinno się stosować co miesiąc. Czyli pierwsza dawka teraz już końcówka terminu, natomiast druga dawka to tak na przełomie czerwca i lipca, a trzecia w sierpniu, lipcu z kolei, no to przycinanie krzewów po kwitnięciu. Czyli na przykład krzewuszki, jak pierwszy kwiat już okwit, to już tak właśnie na początku lipca już są bez kwiatostanów, no to wtedy przycinamy sobie, żeby zakwitły ponownie drugi raz, a na przyszłość da więcej pomocy.
Czy chociaż w sierpniu usiądziemy i odetchniemy patrząc i ciesząc oko tym wszystkim?
Teoretycznie tak, bo wakacje. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby na przykład odpowiednio nawodnić rośliny. Są na to metody, są takie specjalne żele na przykład, że jak hortensja, dajmy na to, wymaga podlewania prawie że codziennie, no to sobie pójdę do sklepu ogrodniczego, kupię sobie specjalny żel, który miesiąc działa, czyli są to takie granulki, gdzie mieszam sobie z ziemią, zalewam to dwa razy silnie i wtedy ten żel działa przez miesiąc i jest roślina nawodniona. Generalnie no, powinno się o rośliny dbać cały czas, nie powinno być żadnego oddechu, bo są sytuacje, że na przykład jest długo, długo zimno, potem słońce nagle długo trwałe i wtedy są liście ponadpalane, także jest cały czas robota.
Lipiec, sierpień, w ogóle wakacje, to też taki czas, kiedy ludzie często wyjeżdżają. Mhm. I ten ogród tak troszkę zostaje sam sobie. Czy to oznacza, że gdy wrócimy, to już katastrofa i klęska, to co zostaniemy? Czy właśnie są różne metody, że można zapobiec właśnie jakimś takim
głównie
stratom?
To na takie ogrody, które już poświęcone są znaczne środki, powinny być wyposażone w deszczownie. Są takie przenośne, nie ma problemu, można sobie rozstawić, potem sobie to zwinąć. Są programowane, trochę droższe, ale to przecież zawsze można sąsiada poprosić, przyjdzie, odkręci. I wszystko jest jak należy, ale też dużo osób robi nawadnianie podziemne, kropelkowe najlepsze. Nie jest to duży wkład finansowy, ale to załatwia sprawę już na cały sezon, czyli ja sobie jadę, odkręcam kranik i leci. No świat idzie, technika do przodu, także aby tylko trochę kasy przeznaczyć na to, to nie są jakieś duże środki i tyle. No.
Ale ogólnie droga to impreza, żeby tak sobie fajnie ogród zrobić?
To zależy jaki obszar i zależy czym chcemy to obsadzić, no bo na przykład drzewka na pniu, które są bardzo popularne, no to ceny zaczynają się od stówy gdzieś, także to tutaj jeżeli chcemy sobie posadzić kilkanaście, kilkadziesiąt takich drzewek, no to trzeba mieć tu od razu kilka tysięcy na to tylko w kieszeni. Sam projekt do 10 arów to kosztuje ze 4 tysiące, plus jeszcze rośliny, no to suma summarum tak z 10 tysięcy to tak trzeba na start mieć, nie? To jeśli mamy do dyspozycji powiedzmy te kilka arów, 4, 5, 6 arów, to zdychę to jest minimum.
Czyli nie jest to tanie, ale w zamian mamy piękno, możemy się tym cieszyć.
No tak, ale do tego jeszcze jest potrzebna wiedza jakakolwiek, czyli podstawy chociaż. Tutaj trzeba zasięgnąć sobie internetu albo najlepiej książki na ten temat poczytać. Wielu znanych naukowców, profesorów, na przykład profesor Pieniążek przecież poświęcił całe życie nie tylko na hodowlę, ale też książki pisał. Taki przykład tylko. Także tutaj wiedza jest niezbędna, no bo jeżeli posadzimy krzewy, które wymagają stałej opieki, tak jak na przykład rododendrony, czy hortensje, bo hortensje jak kwitną, no to wymagają codziennego podlewania, ale też intensywnego nawożenia. Ale są takie rośliny na przykład jak berberys, każda odmiana, on tylko wtedy ma problem, jeżeli w lecie długo nie pada i nie ma nikogo na ogrodzie. To mogą listki przysychać, ale gospodarz wraca, wtedy sobie podlewa to intensywnie i wraca wszystko do normy. To jest taki krzew, który jest no, bardzo trwały.
Czyli może dla początkujących, którzy dopiero zaczynają, od czegoś łatwiejszego można zacząć?
Polecałbym trawy wszelkiego rodzaju, bo trawa jest w ogóle bezobsługowa. Berberysy jako krzewy liściowe, berberysy, ja wiem, że one już może takiej popularności nie mają ze względu na długi staż, że tak powiem, w ogrodach, ale ja je strasznie lubię, bo raz, że kolor, później w zimie te owoce czerwone, no i w ogóle to bezobsługowe jest. Berberysy no, znane są z kolorów głównie, no, przeważnie sadzi się te bordowe lub pomarańczowo-czerwone. Teraz ostatnio przez kilka lat weszły te żółte odmiany. To wszystko fajnie ogród rozjaśnia, daje dużo kontrastu i dużo radochy moim zdaniem, bo ja uwielbiam berberysy. No, nie wyobrażam sobie ogrodu bez berberysa. Ze względu na to, że to są bezobsługowe roślinki, a dają dużo radochy w postaci koloru właśnie. Czyli jak mamy dużo zieleni, berberys musi być.
A już takie bardziej skomplikowane dla kogoś, kto chce coś więcej, czuje, że już się zaczyna sprawdzać w tym ogrodnictwie?
Na pewno rododendrony, no niby wszystko o nich wiemy, ale jeszcze za mało o nich wiemy, bo można posadzić, a potem za kilka lat jest problem, a to choroba grzybowa, a to to, a to tamto. One muszą być w stałej opiece. Chodzi o to, że one mają strasznie mały system korzeniowy. Ten mały system korzeniowy jest podatny zarówno na choroby, tak jak fytoftoroza, jest to bardzo groźna choroba, ona atakuje iglaki i rododendrony. Najpierw atakuje system korzeniowy, nie widać tego z zewnątrz. Jeżeli zostanie już system korzeniowy, że tak powiem, zjedzony przez tą chorobę, dopiero widać na liściach, co się dzieje. Dlatego z małym korzeniem to musi być stale opieka. To znaczy, jeżeli jest sucho, natychmiast trzeba podlewać. Jeżeli widzimy jakieś plamy na liściach, czy jakieś niepokojące kolory na liściach, to już musimy działać, to znaczy jakieś środki ochrony roślin, czy jeszcze wzmocnienie nawożenia, o takie rzeczy.
No ale to, tak jak pan mówi, wszystko wymaga wiedzy.
Tak, tak.
Dokształcania się cały czas, jeżeli nie jesteśmy specjalistami.
Jeżeli nie jesteśmy specjalistami, to jeszcze raz polecam wiedzę w postaci książek, czasopism rozmaitych. W internecie trzeba wiedzieć, co czytać, bo jest dużo stron, które ogólnikami tylko sypią, a później są problemy, bo niedopowiedziane jest to czy owo.
A istnieje jakaś moda? Bo pan wspominał, że berberysy kiedyś cieszyły się popularnością, pan nadal je lubi. Obserwuje pan coś takiego jak moda na określone gatunki?
No pewnie tak, bo na przykład wchodzą nowe typy magnolii. Chodzi mi tu o te tulipanowe, czyli to jest budowa kwiatów w kształcie tulipana. One są bardzo mocne. Poza tym dużo dłużej kwitną, bo sama budowa pozwala na to, żeby ten kwiat stał do miesiąca na łodydze. One są grube, mięsiste, nie obsypują się szybko. Poza tym są dość mrozoodporne. No i powtarzają kwitnięcie tak mniej więcej co miesiąc. Jak już liści jest dużo na magnolii, to wtedy pojawiają się te pojedyncze kwiaty, można sobie podziwiać. Ale też na przykład hortensje bukietowe. No cały czas na nie jest moda, ponieważ to jest roślina łatwa w obsłudze, daje dużo radochy, bo jak zacznie kwitnąć od lipca, to kończy przy mrozach dopiero. Pojawiają się coraz to nowe odmiany i cały czas ta moda się trzyma. Co tam jeszcze? Trawy. No ta moda troszkę już nie jest tak, że tak powiem, ekspansywna.
Ale rozumiem, że o takich ozdobnych trawach mówimy.
Ozdobnych, tak. No już tutaj ludzie się poobsadzali, że tak powiem, no najczęściej miskanty się sadzi. Miskanty, rozplenice. Teraz moda jest na trawy pampasowe, no ale to u nas nie zimuje. To trzeba okrywać mocno albo zabierać sobie gdzieś do pomieszczeń. Na te pampasowe, moda jest, no bo jak ludzie zobaczą, jak to kwitnie, no to wtedy z daleka odciąga wzrok i pytają
się. I natychmiast też chcemy takie
tak,
u siebie.
Dokładnie, jasne.
Zainteresowanie jest. Jak pan sądzi, dlaczego tak chętnie otaczamy się roślinami?
A myślę, wydaje się, to z natury wynika. Człowiek nie samym chlebem żyje, jak to się mówi. Jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że sporo osób żyje w miastach, w centrach, w blokowiskach, no to nie ma takiego czegoś, że na wyciągnięcie mam przyrody. No owszem, pójdę sobie do parku, ale to nie o to chodzi. Natomiast jeżeli sobie zrobi ogród i jeszcze go mam na swojej działce, to jest nieporównywalne. No mi się wydaje, że świat roślin ogólnie jest coraz szerszy, coraz ciekawsze odmiany, coraz ciekawsze gatunki. Już u nas zimują takie gatunki, co kiedyś było nie do pomyślenia. Stąd to zainteresowanie coraz szersze. Ja się wcale nie dziwię, bo człowiek zmęczony siada sobie na ogród wieczorem, ptaszki śpiewają, kwitnie, pachnie, wszystko dookoła. Co chcieć więcej?
W zgodzie z naturą.
Jak dbać o rośliny, podpowiadali eksperci, a za tydzień porozmawiamy o tym, w jaki sposób to rośliny potrafią zadbać o nas, o nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Do usłyszenia. Marta Nazarko.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.